Trele Morele.
Idąc tym tropem chociażby tej technologii, która coraz częściej wchodzi i do gniazd i bezpośrednio jest osadzana także poprzez różnego rodzaju nadajniki, obrączki i tak dalej na samym ciele takich ptaków, coraz częściej pojawiają się takie głosy, że to jest niehumanitarne, że to jest zbyt duża ingerencja jednak człowieka w to życie tego dzikiego ptactwa. Jak tutaj pan profesor by się do tego odniósł?
Gdybyśmy to robili dla rozrywki, gdybyśmy to robili dla zabawy, gdybyśmy już jakiś aspekt poznali i chcieli go powielać, bo chcemy tam jakiś delikatny szczegółek jeszcze dostrzec, no to można by o tym podyskutować, tak? Że to jest nieetyczne, że niepotrzebne. Ale cały czas pamiętajmy, że robimy to po to, żeby poznać ten gatunek, a perspektywa poznawcza, czyli wiedza, daje nam możliwość skuteczniejszej ochrony. I po to się to robi, bo skąd mogliśmy wiedzieć, że nasze bociany, do nich się strzela na przykład w Libanie? No właśnie w ten sposób, że nasze bociany zostały wyposażone w obrączki, zostały wyposażone w nadajniki i my konkretnego osobnika z miejsca pochodzenia mogliśmy śledzić i wiedzieć, jakie są jego losy. Tutaj nie powinniśmy mieć tych jakby dylematów, bo ta populacja, która jest u nas jedną z największych, to tylko mikro część osobników dostaje takie nadajniki. I raczej tu chodzi przede wszystkim o tą sferę poznawczą, o wiedzę, niż o to, żeby takie zwierzęta w jakiś sposób nękać czy krzywdzić. No, takiej intencji nie ma. Jestem sam badaczem i też prowadziłem badania, zakładając nadajniki telemetryczne na sowy, na inny gatunek, nie na bociana. I jakby nie miałem tych dylematów, bo ja dzięki temu, że poznałem lepiej gatunek, można wtedy, po pierwsze to publikujemy, czyli staje się to wiedzą powszechną, a po drugie możemy też służbą ochrony przyrody jakby wskazywać pewien kierunek potem skuteczniejszej ochrony. No bo służby ochrony przyrody, które się zajmują gatunkami, nie mają takich narzędzi naukowych, żeby ściśle badać konkretne gatunki i wyciągać z tego wnioska. Więc to połączenie nauki, a potem czynnej ochrony jest tym uzasadnieniem, dlaczego to robimy. A z drugiej strony pamiętajmy też o badaniach genetycznych. Czasami musimy wyrwać pióro, czasami pobrać kropelkę krwi, no po to, żeby też zobaczyć tą strukturę i wiedzieć, czy te osobniki, to one już tworzą jakiś wchów wsobny, bo są mało zamkniętą grupą, czy tutaj przepływ genów jest właściwy. Więc też musimy pamiętać, że czasami tą kropelkę krwi, pióro musimy pobrać, ale też jest cel naukowy, nie jakiś komercyjny czy inny nieakceptowalny społecznie. Dlatego też jak widzimy naukowców, którzy prowadzą badania, no to oczywiście te badania nie są badaniami domowymi, tylko raczej instytucjonalnymi. To są jednostki naukowe czy uniwersytety, które się tym zajmują. I to jest ta odpowiedź, dlaczego to robimy. Bo z drugiej strony, gdybyśmy popatrzyli też na człowieka, to czy powinniśmy od kogoś pobierać krew, czy powinniśmy, nie wiem, przeprowadzać operacje, jak jest taka potrzeba. Tutaj się nad tym zastanawiamy, robimy, bo taka jest potrzeba. I tutaj podobnie jest z ptakami, oczywiście to są dwie różne sprawy, ale nigdy nie ma na celu jakakolwiek metoda badawcza doprowadzić do tego, że ten osobnik ma zginąć, tylko raczej, żeby całą populację poznać.
Celowo użyłam tego sformułowania, że to niehumanitarne, bo rzeczywiście coraz większa liczba osób właśnie popada w ten bambinizm, o którym mówiliśmy, ale też antropomorfizuje zwierzęta, więc stąd też między innymi ten hejt, z którym spotkali się lubelscy ornitolodzy, ci, którzy zakładali obrączki na wrotkowie ptakom.
Wydaje mi się, że z jednej strony to jest bardzo, bardzo istotna taka sfera pewnej wrażliwości na potrzebę ochrony przyrody, tak?
Takiej empatii.
Przez wiele, wiele pokoleń tego nie było. Myślę, że wiele te 20 czy 30 lat filmów przyrodniczych spowodowało to, że my trochę inaczej patrzymy na te dzikie gatunki, bo wcześniej nam się wydawały albo szkodnikami, albo niepotrzebnymi. Ale przez to, że ta kamera czasami wchodziła właśnie w gniazdo, czy w relacji między osobnikami w różnych sytuacjach, czy w okresie rozmnażania, czy nawet w okresie migracji, czy zimowania, to my trochę więcej wiemy i jakby patrzymy tym rozumieniem, albo spróbujemy to zrozumieć, a może tylko w ogóle widzimy, że tak się dzieje. Natomiast no, przejście w drugą stronę, ktoś wykonuje, na przykład znakuje ptaki, no po to, żebyśmy wiedzieli, jaka jest historia, bo być może wszystkich bocianów białych nie jesteśmy w stanie zaobrączkować, natomiast jeśli to są sokoły wędrowne... No to jest nasz wręcz obowiązek, żebyśmy wiedzieli, jakie są losy poszczególnych osobników, bo jest ich tak mało. Ktoś by powiedział, no dobrze, niech one sobie latają, czy musimy o nich wszystko wiedzieć. Jeżeli ta populacja będzie zasiedlająca cały kraj, lasy, miasta, to wtedy możemy powiedzieć, tak, to już jest niepotrzebne. Natomiast jeżeli to są kilka, tych par jest raptem kilkadziesiąt w Polsce, to los każdego osobnika jest dla nas tutaj istotny, aby wiedza o tym, co się dzieje z tymi osobnikami, a tą wiedzę no właśnie możemy monitorować przez albo obrączki, które się zakłada standardowo i to jest standardowa metoda, a jeśli mamy na to fundusze, to właśnie nadajniki takie, GSM, bo teraz już się nie stosuje takich satelitarnych, może gdzieś tam na świecie jeszcze tak, ale to przede wszystkim oparte tutaj na sieci komórkowej.
Ten monitoring gniazd pokazuje nam takie sytuacje naprawdę nietypowe, jak chociażby to, że w jednym z nadleśnictw w Polsce w gnieździe zaobserwowano, że piskle, które zostało przyniesione jako pokarm, zaczęło się wychowywać wraz z tymi młodymi.
Myślę, że to jest chyba u bielika taka była sytuacja, tak. To jest właśnie ciekawostka. No to trochę tak jakby, no tak, miał być zjedzony, a on razem z nim się wychowa. Tak,
rzeczywiście. Zaadoptowany.
Nie, to bywają takie przypadki, bo musimy też trochę popatrzeć na jak ptak szponiasty się uczy polować. On się też musi tego nauczyć. Może inaczej, albo może nie nauczyć, bo on to potrafi, wycofuje się z tego, on to potrafi, tylko musi rozwinąć swoją umiejętność polowania. No jak to się dzieje? No właśnie w ten sposób, że na początku dorosły ptak przynosi ofiary, którymi je karmi, ale w którymś momencie zaczyna przynosić ofiary, które są jeszcze żywe, żeby ten młody osobnik właśnie zaatakował swoją ofiarę i ją zaczął zjadać. No ale bywa czasami tak niefortunnie, że przyniesiona ofiara do gniazda to drapieżniki, czyli te pisklęta właśnie gospodarzy ptaków, są jeszcze na tyle małe, że nie są w stanie tutaj użyć szponów i pozbawić życia tej ofiary i się okazuje, że potem stają się jakby takimi przybranymi osobnikami w danym gnieździe, ale to też musimy powiedzieć o fenomenalnym zachowaniu ptaków szponiastych i w ogóle drapieżników. No bo to ktoś powiedział, no dobrze, jak przyniósł jakąś ofiarę, to dlaczego potem ją nie uchwycił i nie podzielił na części? No bo właśnie wtedy, kiedy one już przylatują do gniazda, to ten instynkt drapieżcy, on jest wyhamowywany. No bo ptak dorosły mógłby też polować na swoje pisklęta. I czyli jak już ktoś trafił do gniazda jakiś myszołów, czy jastrząb, czy jakiś inny ptak, nie pamiętam jaki tam był gatunek, to właściwie on jest uratowany, bo dorosłe już na niego nie będą polować. Będą go traktować jako swoje piskle. Bo ten mechanizm właśnie wtedy już jest wytłumiony i ptaki nie atakują swoich młodych.
Do świata ptaków zabiera nas profesor Grzegorz Grzywaczewski z Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a zarazem dyrektor Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska UMCS. Trele Morele.